cały czas jesteśmy w oktawie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W piątek na przykład nie ma postu, ale oktawa to znacznie więcej, więc cieszmy się tym okresem, tym świętem jeszcze trochę, ale nie wiem, czy te święta są tyle radosne, żeby niektóre mankamenty rzeczywistości nam osłodzić. Zanim data, zanim godzina, to wziąłem do ręki dzisiejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej i muszę powiedzieć, że co nieco się nawet uśmiałem, chociaż to taki śmiech przez łzy. Dziennik Gazeta Prawna zrobił sondaż, jak Polacy po pół roku oceniają system kaucyjny. No i jest pytanie, żeby wybrać największą słabość tego systemu. Muszę powiedzieć, że wybór tylko jednej opcji zakrawa o jakąś złośliwość autorów tego sondażu, bo chciałoby się wybrać kilka, no ale Polacy najczęściej mówią brak automatów lub punktu zwrotu, ale tuż zaraz jest niechęć do przechowywania opakowań. Potem są kolejki, które trzeba stać, niejasne zasady. No i zbyt niska kaucja, czasami też brak czasu się pojawia. Natomiast jest 18% respondentów, którzy odpisało, że nie widzi żadnych przeszkód w systemie kaucyjnym. Chciałbym to 18% poznać, bo wtedy spotkałbym prawdziwego optymistę w życiu, któremu się mało co przeszkadza. Może to są ludzie naprawdę szczęśliwi, którzy są gotowi przejść ponad wszelkimi niedogodnościami życia codziennego, nawet wszelkimi aspektami systemu kaucyjnego. Nie ma jeszcze jednej odpowiedzi, ona pewnie się pojawi za chwilę, bo system kaucyjny spowodował, że w tych odpadach, które do worków wrzucamy, różnamy worki, prawda, paliwa chyba nikt nie wyrzuca, zwłaszcza w dniach dzisiejszych, ale mamy makulaturę, mamy plastiki, no i się okazuje, że teraz jak jest system kaucyjny, to mniej w tych odpadach jest surowców. Jak nie ma surowca, to rachunki za odbiór śmieci pójdą w górę i to będzie kolejny aspekt systemu kaucyjnego w Polsce. No ale cóż, są tacy, którym to nie przeszkadza, zazdroszczę. 7 kwietnia, dzisiaj wtorek, 97. dzień roku, imieniny Donat, Herman, Józef, Krystian i Maria obchodzą. Jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to równo 370 lat temu odbyła się bitwa pod Warką, gdzie wojska dowodzone przez Stefana Czarnieckiego pokonały armię szwedzką. Natomiast 31 lat temu uruchomiono w Warszawie metro. 18 km odcinek pierwszej linii metra Kabaty Politechnika, bo tak pierwotnie 31 lat temu kursowało warszawskie metro. Na razie jedyne funkcjonujące metro na terenie naszej ojczyzny. No ale też dzisiaj, 7 kwietnia, to dwie rocznice, no kilka rocznic, ale dwie państwu wymienię. 45 lat temu w Chicago zmarł Krzysztof Klęczon, więc może znajdziemy jakiś utwór zespołu Trzy Korony, na przykład Port, może jest to Trzy Korony Port, to chętnie sobie posłuchamy. A 4 lata temu, w roku 22, odszedł Ludwik Dorn, współzałożyciel, jeden z wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, ale też socjolog i bardzo, bardzo wnikliwy obserwator życia politycznego. Tyle tytułem wstępu, a teraz biegniemy na Bliski Wschód, gdzie jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta zajmujący się Bliskim Wschodem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Patrzymy na Bliski Wschód. Mamy przemówienie Donalda Trumpa, który daje ultimatum Teheranowi mniej więcej do północy polskiego czasu z dziś na jutro. Nie wiadomo, co ma się wydarzyć potem, ale ultimatum zostało postawione. Cieśnina Ormus ma być odblokowana, bo jak nie, to zmasowane bombardowania Iranu, elektrownie i infrastruktura drogowa ma pójść na pierwszy ogień. Co sobie robi Iran z tego typu groźb? Jak się rozwija ten konflikt na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej?
No cóż, media irańskie podają, że wokół najważniejszych obiektów i fabryk mają być łańcuchy ludzkie, czy po prostu mają być cywile w tych obiektach, żeby swoją obecność uchronić przed potencjalnymi bombardowaniami. No a jakiś czas temu speaker irańskiego parlamentu Kalibaf powiedział, że za 20 godzin, czyli właśnie po tym jak te ultimatum minie, no to Iran przeniesie do kamienia upalnego sojuszników amerykańskich w regionie i to rzeczywiście w nocy doszło do ataku na izraelskiego, najprawdopodobniej izraelskiego na South Pars, czyli na te, powiedzmy to, obiekty gazowe w Iranu. W Zatoce Perskiej w zamian Iran odpowiedział, atakując Al-Jadla, to jest obiekt naftowy i port w Arabii Saudyjskiej. Idzie ostro, idzie bardzo ostro. Czekamy, czy będzie jeszcze ostrzej. Media tutaj oczywiście zastanawiają się, czy Donald Trump być może przedłoży jeszcze jakąś kolejną propozycję, a może nie. No, wiadomo, że wojna w jakimś kierunku musi zmierzać, musi być toczona. Widzimy, że Iran przedstawił swoją propozycję zakończenia tej wojny. Przypomnę to, Amerykanie mają zapłacić odszkodowania, które Iran chce pobierać. My to 2 miliony dolarów od statka, którym przepłynęje przez Cieśninę Ormus. Oczywiście zakończenie wojny w Libanie. To też jest o tyle istotne, że Iran tutaj upomina się o swoich protegowanych. Nie tylko dba o siebie, ale też właśnie o swoje aktywa. Też ma być, też kwestia podstawowa jest taka, że Iran chce zakończenia wojny, to znaczy to, żeby było definitywne rozliczenie z Ameryką, to żeby sankcje były zdjęte, tak żeby wszystko wyjaśnić i tak żeby rozpocząć kolejny etap w nowym świecie, no bo jednak też trzeba tutaj przyznać, że jeżeli Amerykanie się zgodzą na irańskie żądania, no to wtedy będziemy funkcjonowali w troszeczkę innej rzeczywistości. Natomiast no czekamy te 20 parę godzin do tego, żeby zobaczyć, czy Donald Trump żartuje, czy ma jakieś poważne asy w rękawie. Oczywiście tutaj nie można drwić z potęgi armii amerykańskiej, chociaż oczywiście ta wojna, czas trwania tej wojny pokazuje, że nie wszystko do końca Amerykanie przemyśleli i że nie wszystkie cele tutaj były dobrze wypracowane czy też zrealizowane.
Jak
No ale
pokazuje
mamy.
historia, w takich wojnach najważniejszy jest przemysł i możliwość produkowania kolejnych i kolejnych i kolejnych tysięcy różnego rodzaju pocisków i uzbrojenia, które można wysyłać na przeciwnika, a tych, zdaje się, Stanom brakuje. No ale Iran ma czym odpowiadać. Groźba, ta gra w tchórza, kto pierwszy stchórzy, albo czyje groźby okażą się prawdziwe. Iran ma możliwości, żeby zrównać z ziemią Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt, innych sojuszników w regionie, no i przede wszystkim Izrael, innych sojuszników w regionie Stanów Zjednoczonych.
To znaczy, no oczywiście, jeżeli się będziemy trzymali tylko tych 6 krajów Zatoki Perskiej, to Iran ma bardzo duże możliwości ku temu, żeby dokończyć swoje dzieło. To znaczy to, żeby po prostu te kraje jakoś zgładzić, no bo tak to trzeba by było powiedzieć. Jeżeli chodzi o Izrael, to sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana i wysublimowana. No i też pytanie, jak Teheran teraz będzie postrzegał Turcję. To jest tak jakby temat troszeczkę taki na boku, ale niezwykle też istotny. No bo pamiętajmy o tym, że tutaj Turcja jest jednak w NATO, też aktyw IRGC tutaj dość mocno buńczucznie, jeśli chodzi na prezydenta Erdogana, tak jakby warczy. Na chwilę obecną wiadomo, że Iran nie chciał negocjować przez Pakistan, chciał przez Katar. Katar się wycofał z tych propozycji mediacyjnych. Też się tutaj mówi odnośnie tego, że Katar już w jakiś tam sposób się opłacił Iranowi, to znaczy mówi się o tym, że zapłacił 6 miliardów dolarów za jakieś tam bezpieczeństwo. No to jest to jakaś optyka, jeśli chodzi o obecną rzeczywistość. Natomiast oczywiście Emiraty Arabskie już zadeklarowały, że będą dalej proamerykańskie i proizraelskie, będą dalej to pogłębiały, tą współpracę, więc tutaj trzeba będzie obserwować, jakiś gniew ajatollahów za to, co ich może spotkać z rąk Donalda Trumpa, na pewno się skupi na Dubaju. To akurat jest, to jest prawie że pewne i oczywiste.
Patrzymy jeszcze trochę na tą sytuację. No, Stany czasami jakiś sukces tej wojny odnotowują. Zginął kolejny ważny generał irański, więc ta dekapitacja reżimu w Teheranie, no mimo tego, że już się odbyła i że już wydawałoby się wszyscy są bezpieczni, to cały czas trwa.
To znaczy tutaj o tyle, jeśli chodzi o te kwestie dekapitacji, no to raczej Izrael jest tutaj, powiedzmy to, bardziej zainteresowany tym. Amerykanie tutaj, Donald Trump twierdzi, że już reżim jest inny, prawda, że jest inny Chamenei w Teheranie. Tutaj teraz w ciągu ostatnich kilku godzin pojawiły się doniesienia, że ten Chamenei Mocztaba też praktycznie, że już prawie że jedną nogą Allaha. Tego my nie wiemy, natomiast istotne jest to, że Izrael i Amerykanie mają odrębną troszeczkę tutaj filozofię. To znaczy, no, Amerykanie deklarują, że mogliby się dogadać, że w chwili obecnej ta ekipa rządząca, która jest, ona jest odpowiednia, ona pasuje Trumpowi. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, no to on stawia sprawę bardzo prosto. To znaczy, Iran nie chce rozmawiać z Izraelem w żadnym wypadku. To w ogóle nie ma, postulat nie ma tutaj tej opcji. Też są doniesienia do się tego, że J.D. Vance ma być tutaj na prośbę irańską jakoś dokoptowany do tego całego procesu negocjacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, no to on chce wykorzystać sytuację ku temu, że skoro nie ma zmiany reżimu, no chyba raczej nie będzie, no to trzeba ten Iran jak najbardziej poosłabiać, czyli że właśnie atakować obiekty cywilizacyjne, powiedzmy to w ten sposób, czyli te, które tworzą jakąś siłę i jakąś moc islamskiego reżimu, no i też oczywiście też jakoś kadrowo dalej przetrzebiać. Wydaje mi się, że tutaj w pewien sposób Donald Trump będzie musiał jakoś wybrać chyba raczej bardziej swoją suwerenną politykę względem Iranu, z tego względu, że jeżeli okaże się, że te ultimatum przeszło i że Iran dostał, ale i też sąsiedzi dostali jeszcze bardziej, no to wtedy będziemy mieli sytuację troszeczkę bardziej, jeszcze bardziej zawiłą. No przypomnę, że Iran atakuje sąsiadów w sposób całkowicie skuteczny, ale bardzo prosty. To znaczy i drony, i rakiety, to wszystko jest niewyrafinowane i nie wymagające jakiejś wielkiej technologii. Więc Iran tak się upatruje swoje szanse w tym, żeby przenosić ciężar wojny na to bardzo czułem punkt świata i muszę przyznać, że no po tych ponad czterech tygodniach, no to w jakiś sposób osiąga te sukcesy. To trzeba przyznać, że jeżeli ta wojna miałaby się zakończyć w najbliższym czasie i obecnym wyniku, no to raczej Iran wychodzi z niej zwycięski. Natomiast też kwestia podstawowa teraz jest taka, czy Amerykanie będą chcieli uderzyć lądowo, powiedzmy to, desantować się na Iran. To jest dość duże ryzyko, natomiast też jeszcze, jeżeli chodzi przede wszystkim nie tylko o to, że ta wojna będzie trwać, tylko przede wszystkim chodzi o to, że jednak te straty amerykańskie, które US Army poniosło, jeszcze nie są aż tak wysokie, nie są aż tak kompromitujące. To też trzeba tutaj otwarcie powiedzieć, że setki, tysiące zabitych amerykańskich żołnierzy, no jednak będą dużym problemem dla politycznego obozu Donalda Trumpa. Tu podkreślam, bardziej polityczny obóz, a nie sam prezydent amerykański, który za 2,5 roku, prawda, najprawdopodobniej przejdzie do historii.
To teraz pytanie o to, co dzieje trochę się w cieniu Cieśniny Ormus, Zatoki Perskiej, samego Iranu, czyli wojna, inwazja w zasadzie Izraela na Liban, niszczenie całych wiosek, całych osiedli, zajęcie całego południowego Libanu, które dzieje się w tle i przeciwko którym mało kto protestuje. No, może trochę w Syrii, ale świat na to patrzy spokojnie.
Znaczy, przynajmniej na chwilę obecną to stan walk pomiędzy Izraelem i Hezbollahem to jest 4 czy tam 6 kilometrów od granicy, więc tutaj kwestia zajęcia całego południowego Libanu, to jeszcze to na pewno nie jest ten etap, żeby tutaj tak to ogłaszać. Cały czas rakiety idą, cały czas to toczą się walki. Nie wiadomo zbytnio, jeśli chodzi o co tam się dzieje. Hezbollah wypuszcza raz na jakiś czas jakieś filmiki z udanych uderzeń, powiedzmy, te rakietowych na izraelskie Merkawy. Natomiast jeśli chodzi o stronę izraelską, jest całkowita cisza, całkowity tak właściwie blackout. Czasami w mediach międzynarodowych widać, ponieważ południowy Liban jest w górach, więc jak dziennikarze stoją w jednym miejscu, to gdzieś tam łapią kadr z jakiegoś odleglejszego punktu, no to widać starcie i to bardzo zażarte starcie pomiędzy Hezbollahem i Izraelem. No nie ma tak jakby nastroju w Izraelu do się tego, że ta kampania przebiega gładko, lekko i przyjemnie, raczej jak pięść, znaczy jak krew z nosa. Też to nie jest tak jakby coś, co inaczej im wychodzi. Oczywiście koncepcja izraelska jest taka, żeby zająć tereny do rzeki Litani. Cały czas Liban jest bombardowany, przed chwilą miasto Tyr, słynne fenickie miasto Tyr było dość potężnie zbombardowane. No, koncepcja jest taka, że Netanjahu chciałby w ten sposób tą wojnę kontynuować w momencie, w którym ta wojna irańska się zakończy. Jak wcześniej wspominałem, Irańczycy chcą zakończyć swoją wojnę i wojnę Izraela w Libanie. Tak właściwie tutaj to jest o tyle ciekawe. No, rzeczywiście tak właściwie świat tutaj jest całkowicie bezradny wobec tego, co tam się dzieje. No, cele Izraela są ogłoszone i one są bulwersujące wręcz. To znaczy, minister spraw wojskowych Israel Katz powiedział, że całe tereny do rzeki Litani to mają być tak właściwie strefą buforową pomiędzy Izraelem, nawet nie wiadomo kim, ale to po prostu ma być, czyli że prawie te 600-700 tysięcy ludzi, którzy zostali wygnani, którzy uciekli, głównie szyici z południa, że już tam nie wrócą, przynajmniej długofalowo. Chrześcijanie i druzowie zostali w swoich wioskach. Niekiedy niektóre te wioski były wręcz tak jakby, że z jednej strony był Hezbollah, z drugiej strony był Izrael, no, ale jakieś te święta tam im tam przeszły bez ofiar ludzkich, to jest istotne. No też oczywiście jest też cała koncepcja, którą jakiś czas temu wyraził minister Smotrich, minister finansów Izraela, którego syn zresztą został ciężko ranny w Libanie przez Hezbollah, który stwierdził, że generalnie do Litanii to ma być anektowane, to ma być tereny w przyszłości izraelskie. To zawsze było marzenie Izraela, żeby właśnie akurat mieć tą granicę na Litanii. Litanii jest teren południowego Libanu jest wyżej położony niż Izrael. No i cały tej koncepcji też ostatnio wtórował Itamar Ben-Gwir, który cieszy się z tego, że już prawo śmierci dla skazanych za terroryzm już praktycznie wchodzi w życie. To jest wielki sukces polityczny Ben-Gwira. No to a Ben-Gwir też, syn Ben-Gwira też zresztą służy na granicy z Libanem. To też jest ciekawe, że synowie ministrów i polityków są na pierwszej linii frontu. Natomiast to jest taki dziwny paradoks, że tak właściwie no, to od Iranu teraz zależy, kiedy ta wojna się w pewien sposób skończy. To znaczy, to jeżeli Amerykanie przyjmą ten warunek irański odnośnie tego, że wojna w Libanie ma być zakończona, no to wtedy wojna w Libanie będzie zakończona, a jak nie, no to tego świat nie wiemy, kiedy ta wojna musi skończyć. To jest o tyle przerażające, że tutaj brak reakcji znaczy ze strony świata, ale Netanjahu tak właściwie świat nie interesuje. Netanjahu interesuje swoje własne podwórko i swoje własna wizja odnośnie tego, żeby wykorzystać tą koniunkturę, która jemu się przytrafiła, to znaczy na uporządkowanie spraw regionalnych, i po prostu
I
to
budowę
wykorzystuje.
wielkiego Izraela na gruncie Libanu i nie tylko. Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Godzina 17:30. 7:28 na tym sprawozdaniu z tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, także trochę w Ziemi Świętej po świętach Wielkiej Nocy. A my za chwilę przejdziemy do spraw polskich. Za sekundę naszym gościem będzie Janusz Rzeczkowski. Mam nadzieję, za sekundę będziemy mieli połączenie z panem redaktorem. A ja w tym czasie jeszcze zajrzę do prasy, bo mamy tutaj gazety i tygodniki. Chociażby Gazeta Polska codziennie. Koalicja przygotowuje szturm na Trybunał Konstytucyjny. Mamy dwóch sędziów przez prezydenta zaprzysiężonych i z tego, co wiemy, teraz pałac będzie czekał na ruch koalicji rządzącej, która właśnie się zastanawia, co dalej z tym zrobić, czy może złamać prawo i żeby jakiś notariusz zaprzysięgał w sędziów, tylko trzeba by takiego znaleźć, a może się znajdzie, może się nie znajdzie, a może siłowo przejąć Trybunał Konstytucyjny, w końcu nie bez kozery, na funkcję szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wrócił Marcin Kierwiński, znany z tego typu działań, więc może i znowu policja będzie szturmować którąś z instytucji publicznych, a ja się patrzę boko w oczy realizatora. Nie mamy połączenia z autorem Januszem Rzeczkowskim. To spróbujmy. Może pan redaktor odbierze, czy nie odbiera telefonu. No to spróbujmy. A nuż się uda zobaczyć, co słychać na Dolnym Śląsku, bo tam mamy kolejną odsłonę, jeżeli chodzi o aferę pedofilską w Kłodzku. Tym razem nie samo Kłodzko, ale jedno z miast powiatu kłodzkiego. No dobrze, skoro mamy połączenie, to teraz naszym gościem Janusz Rzeczkowski. Dzień.